Chcemy się teraz skupić i wysłuchać psalmu 138 i fragmentu z listu do Kolosan. Powstańmy do tych słów. Słowo Boże, psalm 138 i list do Kolosan.
Kasia jest... Wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego. Śpiewam Ci wobec bogów. Oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje. Za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. W dniu, gdy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie. Dodałeś mocy duszy mojej. Wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy usłyszą słowa ust Twoich. Będą opiewali drogi Pańskie, gdyż wielka jest chwała Pana. Zaiste wzniosły jest Pan, a jednak spogląda na uniżonego, a dumnego z daleka poznaje. Choćbym się znalazł w niedoli, Ty mnie zachowasz przy życiu. Przeciwko złości nieprzyjaciół moich wyciągniesz rękę, a prawica Twoja wybawi mnie. Pan dokona tego dla mnie. Panie, łaska Twoja trwa na wieki. Nie zaniechaj dzieła rąk Twoich. On, Jezus Chrystus, jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła, On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. I żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim, dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą.
Ojcze, wyznajemy, że potrzebujemy Ciebie w każdym momencie życia, nie tylko teraz, ale szczególnie też teraz chcemy, by Twoja obecność, Twoje słowo, Twój duch, nasze serca by były otwarte, nasze umysły, nasza wola, by podporządkowała się Tobie, dlatego że jesteś godzien tego. Dziękujemy Ci. Prosimy, abyś każdego z nas ubłogosławił, tak jak Ty chcesz, z łaski, z miłości Twojej. W imieniu Jezusa, Ojcze. Amen. Niektórzy z nas z pewnością jesteśmy przepełnieni radością, ale też, nie wiem czy większość, jesteśmy raczej zmęczeni, spragnieni, głodni, słabi, przeżywający różne zmagania, zwątpienia. Nie ma w tym nic złego, nienormalnego, to jest normalne. Wszyscy mamy pytania, wszyscy zmagamy się ze światem, z mocami ciemności i ze sobą samym, ze swoim sercem. Często tutaj z tego miejsca i w takiej społeczności patrzymy też na to, w jaki sposób praktycznie możemy wykonać, poddać się temu, co Bóg chce w naszym życiu i zastanawiamy się, jak żyć, jak postępować. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli w innym kierunku, zamiast w siebie, to co tutaj poziomo, tak żebyśmy spojrzeli właśnie do góry. A czy zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie przeżyć, słuchać Twojego słowa i przeżyć to jako doświadczenie, w którym spotykamy Ciebie, słyszymy Ciebie, widzimy coś z Twojej chwały. Jesteśmy spragnieni, spragnieni jak pustynia wody. Nasze serca tęsknią za Tobą. Chcemy Cię zobaczyć, nie tylko teraz, ale w ogóle, wtedy, kiedy Ty zechcesz się objawić. Dałeś Twoje słowo, posłałeś żywe słowo, i posłałeś Ducha Świętego. Panie, przyznajemy się, że tęsknimy, pragniemy Ciebie. Amen. W drugim liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 18 wierszu czytamy przepiękne słowa, które są taką esencją naszego życia tutaj na ziemi. Przypomniało mi się jeszcze coś. Właśnie kiedyś wyczytaliśmy taką praktyczną wskazówkę, jak sobie pomóc, co robić na pewno każdego dnia. I z kilkoma przyjaciółmi wysyłamy sobie zdjęcia, w których pokazujemy, jakie było niebo dzisiaj. Czasami zachmurzone bardzo, czasami jak wczoraj, przecudowne chmury. Można było siedzieć i patrzeć, i patrzeć. I wtedy muszę sobie przypomnieć, postanowiliśmy, że będziemy za radą kogoś mądrego, że będziemy myśleć, przypominać sobie, jestem na planecie, która się porusza we wszechświecie, stworzonym przez Twórcę. Nie jestem tylko tutaj, teraz i zabiegany, ale jestem na małej planecie, w potężnym, nieskończonym wszechświecie, stworzonym przez Boga, który czuwa, trzyma w ręku nie tylko ziemię, cały wszechświat, całą historię, wszystkie prawa. To trochę pomaga spojrzeć inaczej na wszystkie problemy, też daje taką perspektywę. A jeszcze jak przypomnimy sobie obietnicę Chrystusa, to już w ogóle zmieniają się nasze myśli. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, że oglądanie to stawanie się. Oglądanie to stawanie się. Kiedy oglądamy chwałę Bożą na obliczu Chrystusa, to ma taki wpływ, że przemienia nas. Nasze myśli, nasze uczucia, naszą wolę. Nieczęsto to się dzieje, że zobaczymy z taką potęgą coś z Bożej chwały, że jesteśmy skruszeni, powaleni, zachwyceni, oszołomieni. Ale czasami takie przeżycia Bóg daje. Chciałbym dzisiaj zachęcić nas, sam zostałem do tego zachęcony, byśmy spojrzeli na Boga. Czasami patrzymy na przyrodę, mamy możliwość gdzieś wybyć poza te mury, betony, asfalty, spojrzeć gdzieś dalej, wyżej. Zupełnie inaczej się czujemy, kiedy jesteśmy w tej przestrzeni. Kiedy możemy spojrzeć z góry, nie tylko na fizyczny, materialny, przecudowny świat, ale też na Boga. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy popatrzyli na Tego, który jest. Jestem, który jestem. Księga Wyjścia, 3 rozdział, 13-15. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj razem popatrzyli na Boga, który jest. Bóg jest. Jest. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich, powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co mam im powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan, w naszym tłumaczeniu, w hebrajskim Jahwe, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Izaaka, Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest moje imię, czyli Jahwe, na wieki. I tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Pierwszą, najważniejszą rzeczą jest to, że Bóg jest. Albo mówiąc słowami naszego tekstu, Bóg jest, kim On jest. Albo bardziej filozoficznie, Bóg absolutnie jest. To jest najbardziej fundamentalny fakt i całkowicie ostateczny. Kropka. Bóg absolutnie jest. Spośród miliarda faktów, które są, ten jeden jest całkowicie podstawowy. fundamentalny i szczytowy. Jest fundamentem dla wszystkich innych i spełnieniem dla wszystkich innych. Nic nie jest bardziej podstawowe, nic nie jest bardziej ostateczne, jak prawda, że Bóg jest od wieków na wieki. Nic nie jest bardziej fundamentalne dla Kościoła, nic nie jest bardziej fundamentalne dla naszego życia, małżeństwa, pracy, zdrowia, umysłu, uczuć, przyszłości, niż to, że Bóg jest. Nic nie jest bardziej fundamentalne dla świata, Układu Słonecznego, czy Drogi Mlecznej, czy Wszechświata, niż to, że Bóg jest. I nic nie jest bardziej fundamentalne dla Biblii, dla samoobjawienia Boga i chwały Ewangelii Jezusa, jak to, że Bóg jest. Jaka jest historia tło tych słów, które zostały tutaj wypowiedziane? Druga Mojżeszowa, 3 rozdział od 6 wiersza. Ale zanim je przeczytamy, przypomnijmy sobie, bo to już jest moment spotkania z Bogiem. Mojżesz i jego historia, zanim usłyszał te słowa. Przez wiele wieków, 400 lat z groszami, może nawet, naród izraelski był w niewoli. Żył jak obcy w Egipcie i przez wiele wieków byli traktowani jak niewolnicy. Ale teraz zbliża się czas wyzwolenia. Narodziło się izraelskie dziecko, Mojżesz. Dzięki Bożej opatrzności został przez córkę Faraona uratowany od edyktu Faraona o uśmiercaniu wszystkich chłopców. I został wychowany na dworze Faraona. Jako dorosły broni jednego ze swoich ziomków przez zabicie Egipcjanina i potem musi uciekać do ziemi Midianitów. Wówczas, po jakimś czasie, Bóg spotyka go. Bóg objawia się mu w płonącym krzewie, jak czytamy. Rzekł Bóg: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem spojrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie, słyszałem krzyki z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego, stąpiłem przeto, aby go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju, do ziemi żyznej, rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków i wielu innych plemion. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem udrękę, przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Tak więc Mojżesz jest Bożym wybranym przywódcą, by wyprowadzić jego lud z niewoli do ziemi obiecanej. Ale co robi Mojżesz? Mojżesz się wycofuje. Mojżesz rzekł do Boga: Kimże jestem, by miał pójść do Faraona, wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I Bóg na to odpowiedział: Będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. To będzie znakiem. I w następnych słowach Bóg wypowiada najważniejsze rzeczy, jakie Bóg kiedykolwiek powiedział. 13 do 15 wersetu. Jeszcze raz pozwólmy, żeby wywarły na nas wrażenie. A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich, powiem: Bóg ojców waszych posłał mnie do was. Oni mnie zapytają: Jakie jest imię jego? Co mam im powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Jahwe, w hebrajskim jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Jahwe, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki. I tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Trzy rzeczy, które Bóg mówi tutaj o sobie. Bóg mówi: Mojżeszu, prosisz mnie o imię moje, powiem ci najpierw trzy rzeczy. W 14 wersecie czytamy: Jestem, który jestem. Bóg nie powiedział mu, jakie imię, tylko wyjaśnił siebie, Powiedział w rezultacie, zanim będziesz się martwił o moje imię, zanim mnie ułożysz, poukładasz w tej galerii bóstw, bożków Egiptu i wszystkich innych narodów, zanim połączysz mnie z moim imieniem, nawet zanim zdziwisz się, czy jestem Jahwe, bo tak się objawiłem Abrahamowi, to najpierw bądź oszołomiony tym, że jestem, który jestem. Absolutnie jestem. Zanim usłyszysz moje imię, najpierw poznaj moją istotę, że jestem, który jestem, absolutnie jestem. I to jest najważniejsze, fundamentalne, nieskończonej ważności. Po drugie, druga Mojżeszowa 3,14. Tak powiesz do synów, jestem, posłał mnie do was. Jeszcze nie mówi o swoim imieniu, ale buduje pomost. Jestem. W hebrajskim echie. A więc dalej popatrz na moją istotę. To wyjaśnia, jaki jestem. Nie da się mnie ująć jednym imieniem. Niemożliwe. Jestem nieskończony w naturze, charakterze, istocie. Całe wieki będziesz poznawał moje imię. Powiedz, jestem, posłał mnie do was. Ten, który jest, kto absolutnie jest. Absolutnie jest. Po trzecie, dopiero Bóg mówi swoje imię. W 15 wersecie mówi, tak powiesz synom izraelskim, Pan, w naszym tłumaczeniu w hebrajskim, jestem, posłał mnie do was. A więc tak mnie będziecie nazywać przez wszystkie pokolenia, Jahwe. Przeważnie jest to tłumaczone jako Pan, czasami jako Jahwe, ale nie widzimy tego, że kiedy dokładnie jest użyte słowo Jahwe, ponieważ musiało być to jakoś odznaczone, na przykład wszystkie litery Pan, na przykład mogłyby być napisane kapitalikiem dużymi, ale tak nie jest. Więc kiedykolwiek jednak widzimy Pan, w większości przypadków to nawiązuje do Jahwe. Jestem. To jest zadziwiająca, cudowna prawda, że Bóg dał sobie imię. On absolutnie jest, On jest absolutem. I to jest fundamentalna rzeczywistość, prawda, która wszystko inne definiuje. Jesteśmy oszołomieni tym faktem, że Bóg jest. On jest wiecznie. Jest kim jest. On absolutnie jest. Ludzie, którzy są oszołomieni, zdziwieni, oniemiali z zachwytu, czci i bojaźni wobec Boga, będą niezwyciężonymi ludźmi, jak Mojżesz. Dlaczego? Wykonał powołanie, przeszedł, szedł 40 lat, prowadził lud i z takimi doświadczeniami, takie przeżycia, dlatego że poznał Boga, który jest. Absolutnie jest. 10 aspektów tego. Co to znaczy, że Bóg jest, kim jest? Absolutne znaczy ostateczne, źródłowe, samowystarczalne, samoistne, pełne, doskonałe, niezależne, niezmienne istnienie Boga. Poznajmy 10 aspektów tego. Co to znaczy, że Bóg jest? Boża absolutna istota oznacza, po pierwsze, że Bóg nigdy nie miał początku. Bóg jest. Ta myśl rozsadza nasz umysł. W ogóle, że cokolwiek istnieje, jest już dla nas niepojęte. To, że Bóg nigdy nie miał początku, umysł pęka. Każde dziecko pyta, kto stworzył Boga? Wszyscy to doświadczyliśmy. I każdy mądry rodzic mówi, nikt nie stworzył Boga, Bóg zawsze był, zawsze jest. Nie miał początku. Po prostu nie jesteśmy w stanie tego uchwycić. Boża absolutna istota oznacza po drugie, że Bóg nigdy nie przestanie istnieć. Skoro nigdy nie zaczął istnieć, gdybyśmy doszli do momentu, że ktoś inny był przed Bogiem i został stworzony Bóg, ten Bóg przestałby być Bogiem. Absolutna istota oznacza, że Bóg nigdy też nie przestanie istnieć. Jeśli nie miał początku, nie zaczął istnieć, nie może przestać istnieć, ponieważ ciągle jest. On jest wszystkim, co było wiecznie. nie ma możliwości wyjść poza swoje istnienie. Zanim Bóg stworzył wszystko, On był. Tylko On. Nie było niczego, nie było pustki nawet. Zanim stworzył cokolwiek, to On, Bóg, nic więcej. Oczywiście Bóg w Trójcy jedyny. Ojciec, Syn i Duch Święty, doskonała jedność, miłość, porozumienie, chwała, piękno, wszystkie. Boża absolutna istota po trzecie oznacza, że Bóg jest ostateczną rzeczywistością. Nie ma innej rzeczywistości przed Jego istnieniem, nie ma żadnej poza Nim, jeśli On nie zechce, nie stworzy. On nie jest jedną z wielu rzeczywistości, zanim zaczął stwarzać. On po prostu jest. Był wiecznie i jest jako absolutna rzeczywistość. Jedyna, pełna, doskonała, nieskończona. On jest wszystkim, co istniało wiecznie. Nie było przestrzeni, nie było wszechświata, nie było pustki, tylko Bóg. Absolutnie jest. Po czwarte, Boża absolutna istota oznacza, że Bóg jest całkowicie niezależny. Nie jest zależny od niczego, co sprawiłoby Jego zaistnienie albo podtrzymywało Go, albo doradzało Mu, albo uczyniło Go takim, jaki jest. Takie właśnie znaczenie ma absolutna istota Boga. Po piąte, Boża absolutna istota oznacza, że wszystko, co nie jest Bogiem, zależy całkowicie od Boga. Wszystko, co nie jest Bogiem, jest drugorzędne i zależne od Boga. Cały wszechświat jest całkowicie drugorzędny, nie pierwszorzędny. Zaistniał dzięki Bogu, dzięki Jego Słowu. A jeszcze, gdy pomyślimy, w jaki sposób zaistniał, został stworzony Słowem Jego mocy i że jest podtrzymywany Słowem Jego mocy w każdej milisekundzie, wszystkie prawa, ogrom nieskończony wszechświata, umysł pęka. Zaistniał dzięki Bogu, dzięki Bożej woli, decyzji. Po szóste, Boża absolutna istota oznacza, że cały wszechświat w porównaniu z Bogiem jest jak nic. Ta zależna, uwarunkowana rzeczywistość jest względem tego, który jest absolutną istotą. Niezależną rzeczywistością jest jak cień do przedmiotu, jak echo do klaśnięcia, jak bańka do oceanu. Wszystko, co widzimy w tym świecie i co podziwiamy, czym jesteśmy zachwyceni, w porównaniu do Boga jest jak nic. Tak czytamy w Księdze Izajasza, 40 rozdział, 17 wiersz. Wszystkie narody są jak nicość przed Nim. Dobrze jest mieć właściwy pogląd, myśli o Bogu. Myśleć jak Bóg patrzy na wszystko. Po siódme, Boża absolutna istota oznacza, że Bóg jest stały, niezmienny. Jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Nie może być poprawiony, udoskonalony. On nie staje się czymś lepszym. On jest, kim jest. Nie ma rozwoju w Bogu z gorszego na lepsze. Nie ma progresu. Absolutna doskonałość nie może być poprawiona. Boża absolutna istota po ósme oznacza, że On jest absolutnym standardem prawdy, dobroci i piękna. Nie istnieje jakaś księga prawa, do której Bóg zaglądałby i co chwilę radziłby się, czy to jest tak, czy to jest właściwe, żeby zajrzeć, ustalić, dowiedzieć się, co jest właściwe. Nie ma encyklopedii, by ustalić fakty. Nie istnieje oddzielnie jakiś wzorzec, by ustalić, co doskonałe. Co wspaniałe czy piękne. On sam jest standardem, wzorcem, źródłem tego, co jest właściwe, czyste, święte, piękne, prawdziwe, cudowne, potężne. Po dziewiąte, Boża absolutna istota oznacza, że Bóg czyni cokolwiek Jemu się podoba. I to jest zawsze właściwe, sprawiedliwe, święte, dobre, piękne i zawsze w zgodzie z prawdą, z rzeczywistością. Nie istnieją jakiekolwiek przymusy na Boga. Ktoś coś co byłoby spoza Niego, co mogłoby Mu przeszkodzić w wykonaniu tego, co Bogu się podoba, co jest Jego wolą. Całą rzeczywistość, która jest poza Jego istotą, On stworzył. Istniał wiecznie tylko Bóg, Trójcy Jedyny. Kiedy powiedział Słowo, stworzył światy, wszechświat. Wszystkie prawa. Wszystko. A więc On sam jest tą absolutną rzeczywistością. Ostateczną. Niezmienną, wieczną. A więc jest całkowicie wolny od wszelkich przymusów i ograniczeń, które nie powstałyby w Jego zamiarach, w Jego woli, w Jego decyzji. List do Efezjan, 1 rozdział, 11 wers. Bóg wypełnia swoje zamiary według upodobania Jego woli z pewnością, bez żadnej przeszkody. Wiedząc o wszystkim, planując wszystko, władając nad wszystkim. On jest. Czyni cokolwiek Mu się podoba. I po dziesiąte, Boża absolutna istota oznacza, że On jest najważniejszą, najcenniejszą rzeczywistością i najważniejszą i najcenniejszą osobą we wszechświecie. On jest nieskończenie bardziej godny zainteresowania, uwagi, podziwu, zachwytu, rozkoszowania się, bardziej niż wszystko inne piękne, które On stworzył. Ale jeżeli On stworzył, to czyż ten, który stworzył, nie powinien wzbudzać nasze większe zainteresowanie, zachwyt, pragnienie, miłość, bojaźń, respekt, podziw? W to właśnie wierzymy. Bóg jest. To jest nieskończenie potężna, wielka, cudowna, wieczna rzeczywistość. Bóg jest, był, jest wieczny. Dlatego jest to nieskończenie wielką zniewagą, gdy Bóg, ten Bóg jest ignorowany zamiast czczony, gdy nie jest miłowany, nie jest respektowany, nie traktowany z bojaźnią, gdy jest traktowany jako zbędny, traktowany jako nic, jako dodatek do wszystkiego, co robimy. I zwracający może mniej uwagi niż jaki dywan w salonie położyć albo jakie auto kupić. Skoro Bóg jest najważniejszą rzeczywistością, jaka jest, to nic nie jest właściwie rozumiane bez powiązania z Nim, bez relacji z Nim. Nie tylko w myślach, logicznym myśleniu, Bóg, rzecz, ja, ale serce, duch. On jest źródłem i celem, definicją wszystkiego, co istnieje. Dlatego musimy być ludźmi, którzy są przesiąknięci Bogiem. Musimy, chcemy, zaczęliśmy poznawać Go, zachwycać się Nim, czynić Go poznanym jako chwalebną istotę. To musi być naszą naczelną pasją. Oczywiście wolno nam mieć inne pasje i to normalne, naturalne, po to jesteśmy stworzeni. Ale największa pasja, źródło, absolutna, miłość, to Bóg. Bojaźń i miłość. Spraw to, Panie, w nas. Bóg po prostu jest przytłaczająco władający, królujący w świadomości, w sercu, życiu prawdziwych dzieci Bożych i musi taki być w naszych sercach. W książce Niech się radują narody John Piper cytuje Charlesa Misnera, specjalista od ogólnej teorii względności, który wyraził sceptycyzm Alberta Einsteina wobec Kościoła słowami, które powinny przebudzić nas na płytkość naszego doświadczania uwielbienia Boga. I tak pisze, cytuję, patrząc na konstrukcję wszechświata widzę, że w zasadzie jest to religijne zagadnienie. Budowa wszechświata jest niezwykle, nieskończenie wspaniała. I nie powinna być traktowana jako coś oczywistego. Myślę, że dlatego właśnie Einstein miał tak niewiele uznania dla zorganizowanej religii, choć uderza mnie jako człowiek zasadniczo religijny. Musiał patrzeć na to, co kaznodzieje mówią o Bogu i czuć, że bluźnią. Niektórzy. Wiedział o wiele więcej majestatu niż oni mogli to sobie kiedykolwiek wyobrazić. Oni po prostu nie mówili o prawdziwej rzeczy. I autor dalej kontynuuje. Domyślam się, że on czuł, że religie, z którymi się spotkał, nie miały właściwego respektu dla Stwórcy, autora Wszechświata. Przy okazji wtrącenie, profesor Krzysztof Majster, możemy posłuchać go, mówi o tym jako wierzący człowiek. A więc Boga oszałamiającej wielkości musimy, potrzebujemy zobaczyć, widzieć, oglądać, zatrzymać. Można stracić z oczu Boga, starając się służyć Bogu, tak jak Marta. Zaniedbujemy tę jedną najbardziej wtedy i najbardziej potrzebną rzecz. A potem wkrótce zaczynamy myśleć, że Bóg jest tak samo zabiegany jak my i że On potrzebuje naszej usługi, bo inaczej sobie nie poradzi, że jest zdenerwowany, zajęty. Niech się nigdy to nie stanie z nami, by przez nas, by przez nasze życie imię i chwała Boża były zniesławione, zlekceważone, nieodczytane jako wielkie, potężne, najważniejsze. Niech Bóg, jestem, który jestem, będzie żywy i prawdziwy, nieskończony w swej istocie i doskonałości, duch najczystszy, niewidzialny, bez ciała i zmiennych uczuć ludzkich, bezgraniczny, wieczny, niepoznawalny, wszechpotężny, najmądrzejszy, najświętszy, absolutnie wolny. Wszystko, co czyni, jest wynikiem Jego niezmiennej, sprawiedliwej woli i służy Jego własnej chwale. Kocha najmocniej. Jest najłaskawszy, najbardziej miłosierny oraz współczujący. Jest cierpliwy nieskończenie, pełen dobroci i prawdy. Sam jest prawdą. Przebacza nieprawość, przestępstwo i grzech. Nagradza tych, którzy szukają Go gorliwie. Jest najsprawiedliwszy, a w swych sądach straszny i sprawiedliwy. Nienawidzi grzechu i nie pobłaża winie. Niech ten Bóg, jestem, który jestem, będzie naszą rosnącą pasją życia, skarbem największym, źródłem, centrum, miłością, satysfakcją, nagrodą, nadzieją, wszystkim, czym jest i wiele innych. Wszystkim, czym jest w Jezusie Chrystusie objawiony. Pójdźmy śladem apostoła Pawła, Filipian 3, rozdział od 7 wersetu. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze. Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie straty i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na prawie. Lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. A żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, umieram dla siebie, żyję dla Boga, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, żeby pochwycić, bo sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja sobie samym nie myślę, że już osiągnąłem, pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Czy tak myślę, czy tak czuję, czy tak pragnę, czy tak właśnie cenię Chrystusa? Boga jestem, który jestem, absolutnie jestem. Wszyscy jesteśmy w tym zawodni, słabi, konkretniej grzeszni, egocentryczni. Mamy skłonność siebie stawiać w centrum, rzeczy ubóstwiać. To naturalna skłonność serca skażonego, grzesznego, upadłego. Ale Bóg ma moc, żeby wkroczyć, odnowić, odrodzić, dać nowe serce, uczyć, wychowywać, przemieniać, żebyśmy mogli doświadczać coraz bardziej Jego samego, wpływającego na nas, na całe życie i stawać się odblaskiem tego, który absolutnie jest, który jest doskonały we wszystkim. Święty, czysty. Źródło piękna, źródło dobroci. Jakże nie włączyć się pod takie źródło? Przyjdźmy wszyscy pokucie i wierze. Nikt z nas nie jest tutaj doskonały. Ani ten, który przemawia, ani ci, którzy słuchamy. Nikt z nas nie jest w tym doskonały. Wszyscy potrzebujemy tego słowa, zachęty, napomnienia i obietnicy. Jeżeli szukać mnie będziesz całym sercem, dam ci się poznać i doświadczysz życia, radości, rozkoszy, czyli szczęścia. Sprawdźmy nasze serca. Dzisiaj też wspominamy centralne objawienie Jestem, który jestem. To na krzyżu, to napięcie między świętością i sprawiedliwością, a miłością i łaską zostało pokonane. To na krzyżu Bóg ostatecznie, centralnie objawił Jestem Bogiem sprawiedliwej łaski, świętej łaski, zbawczej miłości. Jestem Zbawicielem. Już w raju, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, zaczęli uciekać przed Bogiem, wina, potępienie, strach, przerażenie. Już wtedy Bóg mógł jednym słowem powiedzieć: koniec, nie ma was. Ale Bóg co zrobił? Bóg zszedł. Zaczął w tym ogrodzie chodzić, szukać, wołać, pytać: Adamie, gdzie jesteś? Bóg nie wiedział? Oczywiście, że wiedział. On znał wszystkie odpowiedzi na pytania, które zadał. Ale Bóg jest doskonałym duszpasterzem, wybawicielem. Wie, że musimy sobie uświadomić, że sami musimy odpowiedzieć, powiedzieć, zobaczyć, gdzie jestem. Ale Bóg tutaj pokazuje, objawia się jako szukający, zbawiający już w 3 rozdziale Biblii. I zapowiada to, co przez całą historię odkupienia centralnie w Jezusie dokonał. Pomyślmy, jestem, który jestem, odwieczne słowo, nieskończone, zniża się, ogranicza, idzie na krzyż dla ciebie i dla mnie. Przyjdźmy do Niego, szukajmy Go, wołajmy, słuchajmy, prośmy o serca, oczy, by Go widzieć. Przez Ducha, w Piśmie, w Chrystusie, w krzyżu. Jak bardzo święty, jak bardzo łaskawy. Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa, jesteś przykryty Jego sprawiedliwością, już kończę, to wtedy nie boję się przyznać, jaki jestem. Bo wiem, że mnie zaakceptował, przyjął, odkupił, należę do Niego. Nigdy nie odrzuci mnie. Ile razy jednak chowam się, ukrywam przed sobą, przed innymi. A więc przyjdźmy do Niego z upamiętaniem i zaufaniem. Wiarą. Może dzisiaj chcesz pierwszy raz powiedzieć: Boże, uciekałem do tej pory przed Tobą. Chowałem się. Lekceważyłem. Nie doceniałem. Przychodzę. Wybaw. Przyjmij mnie do siebie i przemieniaj wszystko. Jesteś godzien całkowitego zaufania, miłości. Szukaj Go, przyjdź do Niego w upamiętaniu, szukaniu i wierze. I tym niech będzie też czas, kiedy będziemy za chwilę wspominać śmierć Jezusa. Ojcze Niebieski, oddajemy się Tobie, Twojemu Słowu, Ewangelii, dobrej nowiny. Wyznajemy, że jesteśmy grzesznikami i słabi, bezbożni, bezradni, zachwyceni, zajęci wszystkim, tylko nie tym, co jest najbardziej cenne, upragnione, zbawienne do całego życia, dla Twojej chwały. Panie, Otwieraj nasze oczy, pomóż żyć w prawdzie, stać w światłości, doświadczać Twojej łaski i miłości coraz bardziej. Żałujemy, korzymy się, weź nas w posiadanie. Otwórz oczy, napełnij, zapełnij, prowadź i panuj. Amen.